with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady.
Na kwiecień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w życiu zakonnym. Oraz intencję misyjną, aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o prawość dla rządzących i wierność poddanych.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w nowennie do świętego Antoniego Padewskiego. Nowennę rozpoczniemy 17 kwietnia i będziemy prowadzili przez 9 kolejnych wtorków. Proszę weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W te święte i wielkie dni wszyscy włączajcie się w Triduum Paskalne, liturgię Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w adorację Chrystusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego w Wielki Piątek, Wigilię Paskalną w Wielką Sobotę i Radosną Rezurekcję Poranek Wielkanocny. Niech te religijne przeżycia zapanują w waszych sercach i domach, napełnią was prawdziwą, świąteczną radością, której źródłem jest zmartwychwstały Chrystus.
Za przykładem pierwszych chrześcijan Wielki Piątek przy adoracji krzyża składamy ofiary na pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej, by mogli utrzymać sanktuaria upamiętniające narodzenie, życie, naukę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Praktyki zewnętrzne Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia mają przypomnieć nam o najważniejszym zadaniu tego świętego i szczególnego czasu, o prawdziwym nawróceniu do Boga, naszym i naszej rodziny. Do szczerego nawrócenia serca potrzebna jest wiara w Boże miłosierdzie, a także praktyki pokutne, post, modlitwa, jałmużna. Jego owocem niech będzie szczera i dobrze odprawiona spowiedź wielkanocna całej rodziny. Moi drodzy, zapraszam was dzisiaj na ostatnią naukę rekolekcyjną, w której nasz rekolekcjonista, ksiądz Józef Kłos, pomoże odpowiedzieć na pytania, jak wierzyć dzisiaj i jak budować dobro.
Witam, drogich słuchaczy Godziny Różańcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa Jego mękę. O wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy wspominają wszyscy czterej ewangeliści. Ta niedziela przygotowuje wiernych do Paschy Pana. W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do Kościoła. Zwyczaj święcenia palm po raz pierwszy pojawił się około VII wieku na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. Poświęcono tego dnia w kościele palmy, wierni zabierają do swoich domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ten zwyczaj pojawił się w XI wieku. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie środy popielcowej. W niektórych regionach przygotowuje się także okazałe, kilkumetrowe palmy, wykonane z gałązek przystrojonych ciasno ułożonymi suchymi kwiatami i różnobarwnymi wstążkami. W Polsce niedziela palmowa nosiła także nazwę niedzieli kwietnej, bo zwykle przypada w kwietniu, kiedy to pokazują się pierwsze kwiaty. Dziś podczas każdej mszy świętej, zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis męki pańskiej według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza. Natomiast Ewangelię świętego Jana odczytuje się w Wielki Piątek. Dzisiejsze uroczystości Niedzieli Palmowej przypominają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat. Wtedy spełniło się starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który zapowiadał: oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Niedziela Palmowa przybliża nas do zmartwychwstania Pańskiego, punktu kulminacyjnego w całej historii zbawienia. A teraz już po raz szósty zapraszam Was na kolejną naukę rekolekcyjną, której nadaję tytuł Budować dobro. Kontynuując poprzednio rozpoczętą myśl za Tomaszem Mertonem, można powtórzyć: nie mamy w innych upatrywać i denuncjować zła, ale dawać im coś z naszego własnego dobra, żeby uaktywnić dobro, które sam Bóg w nich założył. Prawda obniżająca wartość innego człowieka zakrywa sobą inną prawdę, o której nigdy nie trzeba zapomnieć i która powinna zawsze nadawać innemu człowiekowi godność w naszych oczach. Niszczyć zaś prawdę za pomocą niej samej pod pretekstem szczerości to najbardziej nieszczery rodzaj kłamstwa. Tyle Tomasz Merton. Mówiąc inaczej, jeśli nie umiem o kimś powiedzieć czegoś dobrego, to lepiej, abym w ogóle nic nie mówił. Lub jeszcze inaczej, każda moja krytyka, nawet najbardziej twarda i zdecydowana, musi być konstruktywna. W przeciwnym wypadku jest tylko żałosnym krytykanstwem. A poza tym, zgodnie z zasadą ewangeliczną podaną przez samego Jezusa, nie mamy się gorszyć i krytykować, ale upominać wzajemnie. Warto może przytoczyć odnośny fragment Ewangelii. Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. A nas jakże często nie stać na upomnienie w cztery oczy, w imię fałszywie pojętej delikatności, ale stać nas na krytykowanie, na szpetną propagandę, na plotki, na pomówienia, na oburzanie się, a tym samym niszczenie dobrego imienia. Zło nie zwycięża dlatego, że jest tak wielu ludzi złych, ale dlatego, że ludzie dobrzy nic albo niewiele dobrego robią i ograniczają się tylko do samej krytyki, do obnażania, do krytykanstwa. A samą krytyką zła się nie naprawi. Jedyną siłą zdolną zwyciężyć zło nie jest pryncypialna i miażdżąca krytyka, ale czynienie dobra, aktywne jego pomnażanie. A trzeba też wiedzieć, że dobro nie jest krzykliwe i nie rzuca się w oczy z taką siłą jak zło. Jeśli więc nawet czasami widzimy tylko zło, to znaczy, że nie widzimy dobrze, że nasze widzenie jest ograniczone i zawężone. Trzeba właśnie przez wiarę umieć dostrzec także i dobro, które na pewno istnieje. Malkontent, który widzi tylko negatywy, na pewno nie jest człowiekiem ani głęboko wierzącym, ani tym bardziej nie staje w prawdzie. Jego prawda jest połowiczna i tylko negatywna, a jego wiara słabiutka i narażona na łatwe zniszczenie. Co więcej, człowiek taki, wiecznie niezadowolony, krytykant i malkontent, zaraża tym negatywizmem innych. A co się dzieje, gdy tak zachowują się rodzice, gdy przed dzieckiem stale tylko krytykują i oczerniają? Co takie dziecko wyniesie z domu? I to jest pierwszy problem naszego głównego pytania. Czy można jeszcze wierzyć dzisiaj? A jeśli tak, to jak? Jest to problem mojego stosunku do Kościoła, do owej wspólnoty wierzących, do ludu Bożego, którego ja sam jestem częścią. Jeśli ten mój stosunek jest lekceważący, krytykancki, zjadliwy, nieprzychylny, to gdzie w końcu jest ta moja wiara i na czym ona polega? Czy nie jest tak, że powtarzając czasami nawet bezmyślnie, wierzę w Boga, ale Kościół jest mi do niczego niepotrzebny, sam daję świadectwo temu, że wiara moja jest nijaka, że jest tylko płytkim, pozbawionym głębi, infantylnym sentymentalizmem, bez cienia poczucia odpowiedzialności. Będziemy jeszcze mówić na ten temat. Wypada tutaj jedynie ogólnie zastanowić się nad podstawowym pytaniem. Czy naprawdę wierzę, jeśli mam taki właśnie, a nie inny stosunek do Kościoła? Kościół bowiem ma na pewno podwójną lub raczej dwojaką strukturę. Jak każda społeczność ludzka, jest podatny na błędy i grzechy, ale też jednocześnie nie jest tylko społecznością ludzką. Jest dziełem samego Boga, dziełem Jezusa Chrystusa, bo, jak mówi Sobór Watykański II, cytuję, spodobało się Bogu zbawiać ludzi niepojedynczo, z wykluczeniem wszelkich między nimi więzów. Dlatego utworzył sobie Kościół lud Boży. Koniec cytatu. Nie można więc twierdzić, że się wierzy, a jednocześnie odrzucać rzeczywistości Kościoła. To jest brak konsekwencji, a nawet sprzeczność. Człowiek wierzący jest zarazem, bo nie może inaczej, częścią Kościoła, członkiem ciała Chrystusowego. A jeśli temu zaprzecza i neguje swoje w Kościele uczestnictwo, to nie jest wierzącym. Trzeba widzieć jego braki, pomyłki i zaniedbania, jego grzechy i upadki, bo Kościół jest to społeczność tworzona przez słabych, ułomnych ludzi. Trzeba umieć nad nimi boleć i próbować im zaradzić w sposób odpowiedzialny i dojrzały. Ale też trzeba widzieć w nim także, a może nawet przede wszystkim, zbawcze dzieło Boga, który tą właśnie drogą chce doprowadzić człowieka do siebie. Ktoś ładnie powiedział, że drogą Kościoła jest człowiek, ale można by to sparafrazować i powiedzieć także, że drogą człowieka jest Kościół. Gdyby Chrystus chciał inaczej, to nie zakładałby Kościoła, a trzeba mieć wyjątkowo dużo złej woli, aby tę rzeczywistość negować. I w tym wszystkim rola wiary, która jest odpowiedzią totalną, całkowitą, ostateczną, ale która także totalnie i całkowicie angażuje. Nie pozwala na połowiczne rozwiązania i jednostronne podejście. Jest w wierze na pewno ogromny element krytycznego spojrzenia, ale jest też niezbywalny element pozytywnego zaangażowania. Jeśli od innych wymagamy takiego właśnie całkowitego i klarownego zaangażowania, to tym bardziej sami powinniśmy dawać jasne świadectwo naszego zawierzenia Bogu, naszego totalnego zaangażowania. Nie wystarczy tylko krytykować, patrzeć, wytykać, gorszyć się. Trzeba samemu dać świadectwo prawdzie, która przecież wyzwala. Warto mieć też na uwadze i to, że w czasach współczesnych poddani jesteśmy jakiemuś przerażającemu praniu mózgów. Pod płaszczykiem humanizmu i wyzwolenia człowieka wpędza się go w coraz większe zniewolenia, w coraz trudniejsze do wyleczenia choroby. Wmawia mu się, że największym jego wrogiem jest jego Bóg, Stwórca, że najlepszym rozwiązaniem wolności człowieka jest totalna samowola czy anarchia, że najlepszym wyjściem z marazmu, największym szczęściem jest mieć coraz więcej. I to rodzi coraz bardziej panoszącą się sekularyzację. Człowiek uwolnił się od Boga. Tak, jakby Bóg był dla człowieka największym nieprzyjacielem i zagrożeniem. Stąd pełne pychy i przewrotności stwierdzenie niemieckiego filozofa Nietzschego. Bóg umarł. Może narodzić się wolny człowiek. Znaczy nie tak jest właśnie w życiu wielu nam współczesnych? Czy nie żyją tak, jakby Bóg rzeczywiście umarł? Tylko, że ze śmiercią Boga w nas umiera w nas także nasze człowieczeństwo. A jak mówił kardynał Daniels, sekularyzacja to nie tylko teoretyczna emancypacja od Boga. Przyczynia się do niej coraz większy luksus życia i konsumpcjonizm. Ludzie uważają, że są samowystarczalni, bo mają wszystko, by się najeść, ubrać się i mieszkać. Sekularyzacja poprzez praktyczny konsumpcjonizm jest nawet bardziej niebezpieczna od tej teoretycznej. Musimy uważać, aby nie paść ofiarą demonów bogacenia się. Bogactwo generuje przekonanie o samowystarczalności, a to jest największe niebezpieczeństwo dla chrześcijanina. Tak mówi kardynał Daniels. Kontynuując, i dlatego wiara nasza ma nam w tym pomóc, ma nas usprawnić do przeciwstawiania się takim pokusom, konsumpcjonizmowi i sekularyzacji. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy nie będzie się opierała na łatwiutkim krytykanstwie, ale na szukaniu dobra, na wzajemnym pomaganiu sobie i umacnianiu w drodze do nieba, na budowaniu dobra, które nie jest krzykliwe, ale na pewno jest możliwe, jeśli my zechcemy stanąć po jego stronie. Konkludując, w całej sprawie tak bardzo pleniącego się w naszym społeczeństwie krytykanstwa warto się chyba zastanowić, jakie jest moje w tym wszystkim miejsce. Dlaczego ja zawsze jestem po stronie tych jedynie sprawiedliwych i pokrzywdzonych? Co ja zrobiłem, żeby było lepiej? Czy oprócz miażdżącej krytyki stać mnie także na pozytywne i dobre działanie? Jeszcze na koniec dwa bardzo fundamentalne pytania. Czy ja naprawdę jeszcze wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w jeden święty powszechny Kościół katolicki? No i czy tę wiarę może zachwiać postępowanie tego lub innego niemoralnie się prowadzącego księdza? A jeśli tak, to cóż to za wiara? Mam nadzieję, że rekolekcje zbliżają nas wszystkich jeszcze bardziej do Boga i umacniają w nas naszą wiarę.
Ojciec Łucjan odmówi teraz modlitwę za naszych chorych i opuszczonych. Pamiętamy także tych, którzy w listach polecają się naszej modlitwie.
Jezu, mężu boleści, Twój krzyż jest dla nas księgą niewyczerpanej mądrości i źródłem niespożytych mocy Bożych. Odsłaniaj nam głębię Jego mądrości. Ucz, że nic nie jest dla nas absolutnie stracone, gdyż Twoja męka usuwa zło i rodzi dobro. Udzielaj nam również mocy tkwiącej w Twym krzyżu, byśmy mogli zło zwyciężać dobrocią, nienawiść miłością, a kłamstwo prawdą. Ulecz nasze słabości, podtrzymuj w niepowodzeniach, klęskach i zawodach, udzielaj odwagi i męstwa, zwłaszcza gdy ogarnie nas lęk przed śmiercią. Przez krzyż stałeś się, Jezu, najwierniejszym towarzyszem naszej niedoli, naszej samotności, naszej słabości. Po trudach i znojach, po zawodach i cierpieniach dopuść nas do udziału w Twym chwalebnym zmartwychwstaniu, w Twym niebieskim królestwie. Amen.
Wielkie i serdeczne Bóg zapłać składam naszemu tegorocznemu rekolekcjoniście księdzu Józefowi z Boflu, który od początku Wielkiego Postu przygotowywał nas na paskalnych radości Zmartwychwstania Pańskiego. Księże Józefie, w imieniu całej naszej radiowej rodziny serca dziękuję za ten trud posługi Słowa Bożego dla Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej oraz życzę wiele łask Bożych w dalszej pracy kapłańskiej. Na zakończenie proszę o uroczyste błogosławieństwo, z którym wiąże się możliwość uzyskania od postu zupełnego dla tych, którzy brali udział w tych rekolekcjach.
Bóg miłosierny, Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.
Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca.
Amen.
Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Księże Józefie, ufam, że dzięki łasce Ducha Świętego te rekolekcje pozwoliły nam doświadczyć odnowy i przemiany życia. Dlatego proszę o pozostanie z nami po zakończeniu rekolekcji i wygłoszenie pogadanki w Wielkanoc i w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.